Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Dokładnie za tydzień odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Kampania wyborcza wkracza więc w decydującą fazę i staje się coraz bardziej brutalna. Nieoczekiwanie w ostatnich dniach jej głównym tematem stała się tak zwana ideologia LGBT, czyli mówiąc w uproszczeniu, prawo do manifestowania publicznie swojej orientacji i poglądów przez osoby homoseksualne. Prezydent Andrzej Duda 10 czerwca podpisał Kartę Rodziny, czyli deklarację, która ma być gwarancją wsparcia finansowego dla rodzin i obrona instytucji małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Karta nawiązuje do tak zwanej karty LGBT+, podpisanej w lutym zeszłego roku przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który jest obecnie głównym rywalem prezydenta Dudy w wyborach. Ówczesny dokument powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i przewidywał zapewnienie przez władze stolicy wsparcia środowiskom LGBT. Tymczasem w karcie rodziny podpisanej przez prezydenta Dudę znalazły się m.in. zapisy dotyczące obrony instytucji małżeństwa i ochrony dzieci przed ideologią LGBT. W kolejnych dniach kampanii wyborczej temat powrócił m.in. po wypowiedzi posła Jacka Żalka, który na antenie telewizji TVN24 stwierdził, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia. I po tych słowach został wyproszony z programu przez prowadzącą rozmowę dziennikarkę. O tym, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia, mówił też na jednym z wieców sam prezydent Andrzej Duda. Z kolei poseł PiS Przemysław Czarnek, członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, stwierdził na antenie TVP Info, że należy bronić rodziny przed zepsuciem, deprawacją i niemoralnym postępowaniem. Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją, oświadczył Czarnek. O homofobicznych wypowiedziach prezydenta Dudy i ludzi z jego otoczenia natychmiast poinformowały media na całym świecie, a duża część opozycji i wiele osobistości życia publicznego w Polsce zażądała oficjalnych przeprosin. Prezydent nie może sobie pozwolić na słowa, które by kwestionowały sens naszej wspólnoty narodowej i podważały to, czy wszyscy obywatele są równoprawni. Jestem zdania, że prezydent powinien przeprosić za te słowa, powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Prezydent nie przeprosił, zdecydował się tylko zaprosić do Pałacu Prezydenckiego kilkunastu działaczy środowisk LGBT i ich rodziców, ale z zaproszenia skorzystały tylko dwie osoby. Relacjonowały później, że w rozmowie Andrzej Duda stwierdził, że korzysta z wolności słowa i wyrażania swoich poglądów. Dodajmy, że w przeprowadzonym kilka dni temu sondażu firmy SW Research ponad 40% respondentów uznało, że ten spór światopoglądowy dotyczący środowiska LGBT będzie miał dla nich znaczenie przy wyborze prezydenta. Odpowiedzi nie udzieliło 37% ankietowanych. Sejm przyjął tak zwaną tarczę antykryzysową 4.0, w której oprócz przepisów wspomagających przedsiębiorców w walce z kryzysem po epidemii koronawirusa znalazły się także przepisy nowelizujące kodeks karny. Ich odrzucenia domagał się Senat, ale posłowie odrzucili poprawki Izby Wyższej. Chodzi o przepis z części ogólnej kodeksu karnego odnoszący się do wielu przestępstw. Dzięki zmianie dokonanej przez Sejm sądy nawet w stosunkowo niedużych sprawach będą miały obowiązek stosowania najsurowszej kary przewidzianej w kodeksie, czyli kary bezwzględnego więzienia. Natomiast kary łagodniejsze, czyli grzywna lub ograniczenie wolności, będą musiały uzyskać specjalne uzasadnienie, tłumaczy dr Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przepis ten dotyczy m.in. przerywania ciąży, a także znieważenia prezydenta czy błędów medycznych. Co ciekawe, zmianami tymi zajmowała się w Sejmie Komisja Finansów, a nie Komisja Sprawiedliwości. Posłowie opozycji zwrócili uwagę, że przepisy proponowane przez rząd zostały już przyjęte w Sejmie rok temu w nowelizacji kodeksu karnego, ale później prezydent Andrzej Duda skierował tę nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, a ten jeszcze nie zdążył zająć się tą sprawą. Zdaniem ekspertów wprowadzenie tych samych przepisów, które budzą wątpliwości prezydenta, jest jawnym naruszeniem porządku konstytucyjnego w Polsce. Te przepisy są w stanie zaskarżenia i nie wiadomo, czy będą mogły być stosowane, podkreśla dr Małecki. Dodajmy też, że Sejm przyjął prezydencką ustawę o polskim bonie turystycznym. Przewiduje ona, że na każde dziecko w rodzinie będzie przysługiwało 500 zł do wykorzystania w celu turystycznym. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 6,5 miliona osób. Bon będzie ważny do marca 2022 roku. Teraz kilka słów o epidemii w Polsce, która nie tylko wciąż się nie zmniejsza, ale znowu wręcz rośnie. We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba chorych zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o rekordowe 506 osób. W kolejnych dniach wyniki były podobne. Najwięcej nowych przypadków pojawia się wciąż na Śląsku. Na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie, a zaraz za nim mazowieckie. Te trzy województwa od dawna już są w czołówce zakażeń i podczas znoszenia obostrzeń minister zdrowia zastanawiał się głośno, czy nie należy zachować w tych województwach choć części z tych obostrzeń. Ostatecznie rząd zdecydował się na całkowite rozluźnienie. Resort zdrowia utrzymuje, że w Polsce prawie nie dochodzi do transmisji poziomych, a zakażenia wykrywane są tylko w ogniskach. Problem w tym, że jeśli dochodzi do tworzenia się ognisk, to musi istnieć transmisja poziomia, wyjaśnia wirusolog profesor Gut. W jego opinii wyraźne wyciszenie epidemii może nastąpić dopiero w listopadzie lub grudniu. Na koniec o egzaminach. Blisko 350 tysięcy uczniów klas ósmych zdawało w minionym tygodniu egzamin kończący szkołę podstawową, a od dwóch tygodni ponad 300 tysięcy osób zdaje także egzamin dojrzałości. Ze względu na sytuację epidemiczną egzaminy wyglądają w tym roku inaczej niż zwykle. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, dezynfekują ręce, a podczas egzaminu siedzą w różnych salach przy stolikach rozstawionych od siebie co najmniej na 2 metry. Pierwotnie obie sesje egzaminacyjne miały się odbyć w maju, ale termin został przesunięty o miesiąc, bo od połowy marca szkoły są zamknięte i do tej pory Ministerstwo Edukacji nie zdecydowało się przywrócić normalnych zajęć stacjonarnych. Maturzyści muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki, a także muszą zdać jeden egzamin z wybranego innego przedmiotu. W tym roku nie będzie za to obowiązkowych w latach ubiegłych egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Ósmoklasiści zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Wyniki będą znane do końca lipca. Maturzyści na swoje wyniki poczekają jeszcze 2 tygodnie dłużej. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.